Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.
Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszy program w naszym studiu Radosław Korach, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A co tam się w Sojuszu dzieje ciekawego w ostatnim czasie?
No, same ciekawe rzeczy.
Ciekawe rzeczy się dzieją.
Panie redaktorze, no mamy klub radnych w sejmiku.
Tak, trzyosobowy, ale jest.
Ale jest klub radnych. No jesteśmy po wyborach przewodniczącego krajowego. Mamy Włodzimierz Czarzasty został przewodniczącym. No i przygotowujemy się do kampanii sprawozdawczej.
I Włodzimierz Czarzasty nawet przyjedzie już jako przewodniczący, tu odwiedzi.
Ma tam być dzisiaj chyba na chwilkę w Gorzowie, bo będzie do Szczecina się wybierał, więc będzie w Lubuskim. Ale ja myślę, że on jeszcze przyjedzie i spotka się z działaczami normalnie w jakiejś wolnej chwili.
No nawet wypadałoby powiedzieć.
Tak, tak, przyjedzie, także tutaj to jest taka, mówię, chwilowa wizyta, bo przyjeżdża przez Gorzów do Szczecina, więc będzie tam. No i przygotowujemy się do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w partii.
O, tu będą na pewno ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o kampanię sprawozdawczo-wyborczą, chociaż z drugiej strony można byłoby powiedzieć, że w zależności od tego, jak to się wszystko ładnie poukłada, może się okazać, że na Zachodzie bez zmian.
Ale mówi pan o wszystkich województwach, czy tylko...
Na Zachodzie mówię, oczywiście na Zachodzie, czyli
o województwie lubuskim. No wie pan, to delegaci zdecydują, kto będzie szefem wojewódzkim partii.
A spodziewa się pan zmian, tak między nami mówiąc?
Wie pan to, na co...
Co tam szepczą różne osoby w sojuszu, bo przecież rozmawia pan z różnymi kolegami i wie pan, jakie mają zdanie w tym temacie.
Wie pan co, ja nawet nie wiem, kto będzie startował. Taka jest na dzień dzisiejszy prawda, kto będzie startował na szefa Sojuszu
Województwa. To ja panu powiem, na pewno pan Bogusław Wątor będzie startował na szefa Sojuszu w województwie lubuskim i pewnie pan Tomasz Nesterowicz będzie również startował, szef miejskich struktur.
To są plotki, panie redaktorze, rzucane gdzieś tam między...
Ja myślę, że nie są to plotki, tylko jest to jakby pragmatyczna moja reakcja po przemyśleniu tego, co dzieje się w Sojuszu od jakiegoś czasu, na to, co może się wydarzyć.
Przede wszystkim to zaczynając od dołu, to najpierw jest kampania sprawozdawczo-wyborcza w mieście, więc obaj tu będą weryfikowani, bo są członkami partii w Zielonej Górze i kolega Nesterowicz, tyle co ja wiem, to będzie na pewno weryfikowany jako szef partii w mieście i na pewno będzie się poddawał weryfikacji, bo no został wybierany.
Że tu zostanie oceniony całkiem nieźle. Po pierwsze, wszedł do Rady jako jedyny członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To już jest rzecz bardzo duża. Po drugie, jeśli spojrzeć na to, jak funkcjonuje teraz Miejski Sojusz Lewicy Demokratycznej, to mógłbym powiedzieć ja z własnej perspektywy, kiedy na to patrzę, że się dzieje. Państwa widać, państwo zabieracie głos w różnych ważnych, istotnych z waszego punktu widzenia sprawach dla samej Zielonej Góry. No wystarczy spojrzeć na aktywność względem konferencji. W ubiegłym tygodniu dwie, jeśli się nie mylę.
Tak, tak.
Dzisiaj kolejna, więc dzieje się na tym polu. Widać was, czyli zaznaczacie swoją obecność i jeśli ktoś pomyślał, że skoro SLD zniknęło z Rady Miasta i jest tam tylko jeden rodzynek albo ostatni okręt, Tomasz Nesterowicz, nic się nie będzie działo, będzie cisza, no to można byłoby powiedzieć, że czasami widać was więcej niż tych, których jest zdecydowanie więcej w Radzie.
No tak, no my jesteśmy aktywni tutaj w mieście, może nawet powiedzieć tak, że z całego województwa jesteśmy tutaj najlepsi, no ale musieliśmy podjąć walkę i dla nas funkcjonowanie w partii to nie są jakieś tam stanowiska, tylko my zaczynamy od dołu, od tej idei, czyli trzeba coś budować, żeby coś kiedyś osiągnąć, żeby zdobyć tą władzę, więc nasza aktywność, nie wiem, jest normalna, ja uważam. Te konferencje w tamtym tygodniu dwie, no, wynikły z tego, że była sytuacja z sześciolatkami. To była taka druga konferencja, którą zrobiliśmy. No bo sytuacja, jak wiemy, była napięta. Co się działo na sesji, widział pan zresztą. Więc tutaj też jakby rodzice się do nas wrócili, więc ta konferencja tak nagle wyszła.
A nie jest trochę tak, bo takie odniosłem wrażenie. Skądinąd z punktu widzenia prakseologii polityki, można byłoby powiedzieć, że jest to działanie całkiem słuszne, bo jeśli polityka ma ostatecznie sprowadzać się do tego, że ktoś na końcu osiąga jakiś cel, to jest to jak najbardziej rezolutne. Natomiast zastanawia mnie, czy nie jest trochę tak, że w tej chwili, kiedy głos zabiera Sojusz Lewicy Demokratycznej, to wszystkie rzeczy są krytykowane. takie odnoszę wrażenie. Każda rzecz, która w ostatnim czasie dzieje się w mieście, jeśli spotyka się z waszą reakcją w postaci konferencji prasowej, to za każdym razem zwracacie uwagę tylko i wyłącznie na to, że dzieje się tu źle, tam źle, waszym zdaniem to nie powinno być tak zrobione, tamto nie powinno być tak zrobione. Ja to rozumiem doskonale. Takie jest prawo, nazwijmy to opozycji. Idziecie niejednokrotnie ramię w ramię z Prawem i Sprawiedliwością, które no, jest tą opozycją w stosunku do władz miasta i jak sami twierdzą członkowie Prawa i Sprawiedliwości, mają przeciwko sobie dwa kluby w Radzie Miasta i ich cichym koalicjantem mógłby być ewentualnie Tomasz Nesterowicz, ale to i tak nie składa się na żadną większość. A nie zabieracie w ostatnim czasie głosu absolutnie w żadnej takiej kwestii, która mogłaby być postrzegana jako rzecz, która się udaje. Wychodzicie i mówicie, fajnie, udało się głosami radnych, zrobione zostało to czy tamto, jest projekt tego czy tamtego, świetnie, my również wspieramy tego rodzaju inicjatywy.
Przede wszystkim, panie redaktorze, gdyby było coś do wsparcia, to byśmy wsparli. To jest a propos co do cichej koalicji z PiS-em. No nie jest tak do końca, bo pomysł Rady Dzielnicy. W piątek zaczynamy konsultacje. Zapraszamy wszystkich o 17 do siedziby SLD na Ptasią. Został skrytykowany przez przewodniczącego klubu radnych, pana radnego Barczaka, że to jest pomysł kosmosu.
No to jest pomysł, który funkcjonuje w wielu miastach. Dodajmy, tak, bo tak ale... może ktoś nie wiedzieć, o co chodzi. Chodzi o to, aby zostały powołane rady.
Tak, rady dzielnicy w pozostałych okręgach. Tak jak jest w okręgu Nowe Miasto. I powiem panu, że odbiór mieszkańców jest bardzo pozytywny w tej sprawie. Więc to nie jest tak, że PiS, nie wiem, nas gdzieś tam coś wspiera. My staramy się odnajdywać problemy, z którymi do nas zwracają się mieszkańcy. Problem straży miejskiej, problem sześciolatków, dzisiaj problem niepublicznych przedszkoli. To są tematy, z którymi nasz radny spotyka się na co dzień. Jest na spotkaniach, ludzie z nim rozmawiają i zwracają mu uwagę, że te tematy są nierozwiązywane w mieście. I dlatego nasze konferencje są zwoływane po to, żeby pokazywać, że są problemy w Zielonej Górze. W ostatnim czasie, panie redaktorze, nic pozytywnego w mieście ja tutaj nie zauważyłem. Ja nie wiem, jakby przyszedł inwestor, to ja bym go, pana prezydenta Kubickiego, za to naprawdę pochwalił. Osobiście poszedłbym nawet i zwołałbym konferencję prasową, ale no, z całym szacunkiem, ja nic pozytywnego teraz, co się dzieje w ostatnim czasie w mieście, nie widzę.
A nie ma pan wrażenia, że niektóre z tych rzeczy, o których mówiliśmy już teraz, mogą być postrzegane bardzo różnie. Zacznijmy od sześciolatków. Mamy grupę rodziców, którym nie podobał się pomysł, natomiast mamy też grupę rodziców, która może nie artykułuje swoich racji, ale oni przychodzą na spotkania organizowane z dyrektorami w szkołach. Oni chcieliby skorzystać z tego rodzaju rozwiązania. Wie pan dokładnie, że zawsze jest tak, i to wszyscy podkreślają, że głośniej słychać tych niezadowolonych. Bo oni się szybciej organizują. Ci, którym odpowiada dany pomysł, mówią, świetne rozwiązanie, okej, fajnie, będzie dobrze. Nie muszą iść i krzyczeć, tak, cieszymy się, jest doskonale. Kwestia bardzo dyskusyjna, jeśli chodzi o sześciolatków. Ja rozumiem oczywiście absolutnie obawy wielu rodziców. Sam jestem rodzicem, mnie też dotyczy ten problem, ale ja na przykład mam zupełnie inne zdanie w tym temacie.
Panie aktorze, miasto tutaj się troszeczkę pospieszyło z tą sprawą, bo wystarczyło w styczniu zwołać konferencję prasową i poinformować mieszkańców, rodziców, że do 3 marca, jak chcecie, zostawiacie dzieci w przedszkole, zdecydujecie, składacie te deklaracje, wasza decyzja. Natomiast prezydent Kubicki, jak zawsze, nie pomyślał, tylko wyskoczył na sesję, nie informując nikogo, że będą takie zmiany. Gdyby do 3 marca...
Nie, no nie przesadzajmy.
Ale gdyby, panie doktorze,
nie chcę bronić prezydenta, gdyby ale do 3 marca... Że z radnymi wielokrotnie rozmawiałem, ale radni to nie są, na temat tego
ale radni to nie są rodzice. Radni to nie są rodzice.
Wystarczyło, radni to też są rodzice. Czasami.
Ale nie są w większości... Tu chodzi, żeby zrobić spotkanie, poinformować rodziców. Macie czas do 3 marca. Po 3 marca, jeżeli będzie na przykład mało osób chętnych do przedszkoli, ja zaproponuję wam jakąś rozwiązanie sytuacji. Prezydent zaproponował wcześniej, nie informując rodziców, a tu jednak rodzice mają wybór. Panie redaktorze, ja rok temu też posyłałem córkę do szkoły i nie miałem wyboru. Był rocznik 2009, który miał się zameldować w szkole podstawowej. Można było oczywiście myśleć o jakiejś poradni i tak dalej, bo tylko takie było wyjście. Dzisiaj ustawodawstwa dał rodzicom wybór, a prezydent próbował im ten wybór troszeczkę zabrać. Więc trzeba było poczekać i poinformować rodziców.
A do was nie docierały te argumenty? Ja rozumiem z jednej strony, że można było myśleć o tym, żeby ta kampania informacyjna była lepsza.
No nie było kampanii informacyjnej.
Nie było, chociaż też dociera do mnie argument, że trochę ustawodawca postawił wszystkich przed faktem dokonanym. Natomiast zostawmy to, bo rzeczywiście tej kampanii nie było. Ona w tej chwili trwa, tak? Teraz trwają te wszystkie spotkania z rodzicami, chociaż podejrzewam, że nieprzekonanych już i tak nikt nie przekona. Natomiast nie wiem, czy nie dociera do was fakt, że mamy tutaj zderzenie dwóch racji, że oto będziemy mieli z jednej strony problem z sześciolatkami w przedszkolach, jeśli zostaną, a z drugiej strony będzie problem z dziećmi trzyletnimi?
To też jest rozwiązanie, panie redaktorze. Oczywiście, że jest na to rozwiązanie. Gdyby nie kłótnie pana prezydenta z niepublicznymi przedszkolami, miejsca...
Ale wie pan co, nie wszystkich stać na niepubliczne.
Ale panie redaktorze, momencik. Gdyby nie kłótnie, które trwają od wielu lat, gdyby nie obcinanie dotacji na dziecko, przypominam, dotacja nie jest na niepubliczne przedszkole, bo jest to puszczone też w opinię publiczną, że dotacja idzie na niepubliczne przedszkole. Nie idzie na niepubliczne przedszkole. Dotacja idzie na dziecko z Zielonej
Które
Góry.
Jest w niepublicznym przedszkolu.
Które jest w niepublicznym przedszkolu.
Ale jeśli zestawimy kwotowo opłaty za przedszkola i jeśli weźmiemy dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego, to wiemy dokładnie, że tam opłat nie ma, płaci się za obiady, czyli wychodzi to mniej więcej 100 kilkadziesiąt złotych, czy tam 100 parę złotych miesięcznie. Natomiast jeśli weźmiemy to samo dziecko, które jest w przedszkolu niepublicznym, bo nie dostało się z różnych przyczyn, albo rodziców stać na to i jest w przedszkolu niepublicznym, płaci niejednokrotnie dwa, albo trzy razy tyle.
Bo dotacja jest mniejsza, bo dotacja wynosi chyba teraz ponad 1000 złotych na jedno dziecko, a niepublicznie nie dostają tej kwoty. Gdyby dostawały tą samą kwotę, czesne byłoby mniejsze. To jest bardzo proste równanie, panie redaktorze. Tylko pan prezydent sobie wykazuje oszczędności w budżecie i potraktował te kobiety w sposób, uważam, zły.
Ale jak to jest, że są, chce pan powiedzieć, że są ludzie, którzy są nietraktowani równo, bo mamy grupę
dzieci
pań.
Dzieci są.
Wszystko w porządku, ale mamy osoby związane z przedszkolami niepublicznymi, którzy mówią, u nas jest wszystko w porządku i mamy osoby związane z przedszkolami niepublicznymi, które mówią, u nas nie jest wszystko w porządku. To są gorsi i lepsi w przedszkolach niepublicznych?
W życiu tak jest, że ktoś musi te przetrzeć tory. Panie poszły do sądu, bo walczą słusznie o wyrównanie dotacji. Dotacja podjęta przez Radę Miejską była jasna. Na każde dziecko idzie...
Ale dotacja jest czymś innym.
Niech pan mnie posłucha.
Mówimy o innym problemie.
Tak, ale niech pan mnie posłucha do końca. Dotacja idzie na dziecko. I panie się odważyły walczyć o swoją dotację. Reszta niepublicznych przedszkoli przyjęła tą dotację, którą dostaje, czyli nie całą. To jest ich sprawa, że oni nie występują na drogę sądową i nie chcą walczyć o swoje prawa. Panie tutaj zdecydowały się, uważam, na bardzo dobry krok, bo one grają w interesie dzieci.
Wszystko jasne. Panie mają interes dzieci, mają swój interes, prowadzą prywatne przedsiębiorstwa. Jasna sprawa, mogą się procesować ze wszystkimi, jeśli uważają, że są pokrzywdzone. Normalna rzecz, każdy ma do tego prawo w Polsce. Tylko jakie to ma przełożenie na to, że jeśli ja mam teraz 3-latka w domu i chcę go wysłać do przedszkola publicznego, a nie niepublicznego, bo mnie nie stać na niepubliczne przedszkole, to nie mam dla niego miejsca, bo są tam 6-latki.
Tak, to, że nie można mówić takie coś, bo to jest też tak puszczane, nie ma miejsca. Gdyby prezydent usiadł do stołu z wszystkimi niepublicznymi przedszkolami, nawet z tymi, gdzie ma sprawę...
Ale mówmy o publicznych,
Ale to, panie redaktorze, ja chcę panu powiedzieć, że my nie pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy więcej dzieci.
Do tej pory problem był rozwiązywany.
Ale jak był rozwiązywany? Ja panu powiem, jak ja miałem rozwiązywany w 2012 roku, gdy córkę posyłałem. Ja panu powiem na własnym przykładzie, mam na to dokumentację. Ja też złożyłem wnioski do publicznych przedszkoli. Nie dostaliśmy się, zadzwoniłem do Wydziału Oświaty i ku mojemu zdziwieniu otrzymałem taką informację. Proszę pana, my współpracujemy z niepublicznymi przedszkolami, ma pan tutaj listę i tam pan może dziecko posłać. I posłałem dziecko, bo był wyż demograficzny, do niepublicznego przedszkola. Problemu nie było. Identyczna sytuacja jest teraz. PiS zmienił ustawę. Siadam do stołu z wszystkimi, nawet z tymi, co się kłócę. Pokażcie mi, ile mamy miejsc. Liczymy 3-latki, 6-latki i podejmujemy decyzję.
Że ostatecznie to i tak będzie w ten sposób zrobione, tylko ja cały czas jak
mantrę powtarzam to,
że ja nie czuję takiej potrzeby, żeby mój 3-latek był gorszy od 6-latka.
Ale on nie będzie gorszy, panie doktorze, nie wciągajmy.
Nie, no bo musi iść do niepublicznego przedszkola.
No nie musi iść do niepublicznego przedszkola.
Skoro się nie dostanie, bo nie będzie dla niego miejsca.
Ale panie redaktorze, nie wiemy, jak zostanie potraktowana ta uchwała, która została przyjęta. Nie wiemy, co rodzice zdecydują. Tego nie wiemy. Do 3 marca mają czas złożenia deklaracji. Nie wiemy, ile...
Z tego, co było słychać na sesji, rodzice mówią wyraźnie, nasze sześciolatki mają zostać w naszych przedszkolach, no, bo my sobie tak życzymy.
Sam pan dzisiaj powiedział, że część sześciolatków chce, rodziców chce posłać do szkoły. Więc nie wiemy. Poczekajmy na wyniki.
Tylko, że wie pan, jeśli założymy, bo tu mamy trochę głębszy problem i więcej uwarunkowań, bo jeśli założymy, że mamy grupę, która mówi, nasze sześciolatki zostają w przedszkolu, bo my tak chcemy i nie życzymy sobie zerówek w szkołach, bo nas to nie interesuje, to nawet jeśli ja czy pan będziemy chcieli posłać dziecko do zerówki w szkole, to może się okazać, że będzie nas ze znajomymi czy mniej znajomymi ludźmi 12 osób w danym oddziale. A wtedy szkoła nie utworzy nam takiego oddziału, bo po prostu nie będzie się to w żaden sposób finansował.
Tylko panie redaktorze, tutaj trzeba odesłać do Sejmu te pytania, a nie tutaj do nas. Samorządy no, dostały ten problem, natomiast no, rolą samorządu jest... wykonywanie zadań edukacyjnych, oświatowych.
A nie dziwi pana trochę to, że jeszcze tydzień temu, kilka dni temu na przykład radni Prawa i Sprawiedliwości mówili, świetny pomysł, zróbmy zerówki, przecież kiedyś tak było, wszystko było okej, będzie to dobrze działało, mamy taką ustawę, zmieniliśmy system, jest super. Chwilę przed tym, co dzieje się u nas w ratuszu, radni Prawa i Sprawiedliwości mówią, nie, to jest głupi pomysł, źle zrobione, niedopowiedziane były pewne rzeczy i tak dalej, a wszystko trochę sprowadza się do tego, że oto w Warszawie poszedł bardzo wyraźny sygnał, że tak ma być, bo identyczne rozwiązania jak Zielona Góra chciała wprowadzić Warszawa i jeszcze kilka innych miast, gdzie teraz, uwaga, może to jest bardzo istotne z punktu widzenia polityki, nie rządzą w żaden sposób działacze Prawa i Sprawiedliwości.
Wie pan, no to trzeba się radnych Prawa i Sprawiedliwości zapytać. My od początku stajemy po tej stronie, po stronie ustawodawcy. No nie może być tak, że my będziemy, nie wiem, ustawę zmieniać. No, według polskiej,
nikt tego nie zmieni.
Według polskiej hierarchii konstytucja jest najważniejsza, później wszystko mamy ustawy, uchwały i tak dalej.
Nie? Nikt tego nie
Natomiast
zmienia.
Ocena zachowania radnych PiS-u, no to od tego są zielonogórzanie i wyborcy. My od samego początku mówiliśmy jasno, dajcie szansę wyboru rodzicom. Podkreślam jeszcze raz, Kubicki wyskoczył za szybko, mógł poczekać, mógł w styczniu powiedzieć, przekazać informacje za pośrednictwem pani prezydent Hareźlak do publicznych przedszkoli i niepublicznych. Słuchajcie, rodzice, macie teraz okazję, do 3 marca wybór. Po 3 marca ja idę na sesję i proponuję swoje rozwiązanie. Kubicki nie dał szansy, wyskoczył wcześniej. Po prostu źle to zrobił. Źle to zrobił, tak jest moje zdanie.
A ja mam wrażenie, że pani prezydent Hareźlak mówiła o tym.
Nie mówiła.
We wszystkich mediach dziesiątki rozwiązań były podawane.
Panie redaktorze, pani prezydent w styczniu powiedziała w publicznym radiu Zielona Góra, że przez reformę PiS-u będziemy zwalniać nauczycieli. Ja też podejrzewam, że przy tej całej układance związki zawodowe nauczycieli miały jakiś wpływ na niektórych radnych PiS-u. Może też tak być, że bali się
to
o,
samo. Radni
bali się
są
o,
też członkami związków
bali
zawodowych
się o stanowiska dla nauczycieli.
I bardzo dobrze.
Bali się o stanowiska i to może tą decyzję w jakiś sposób tam na początku nie zmieniało. A teraz wracając do dyskusji, to powiem panu tak. Gdyby prezydent troszeczkę wcześniej pomyślał, można było na spokojnie to rozwiązać. Jednak rodzice mają prawo wyboru. To oni decydują o swoich
ale
dzieciach.
Ale wie pan, że ostatecznie to się do tego sprowadziło. Bo rodzice mają prawo wyboru.
No ale tak, ale to wysłanie do szkoły, panie redaktorze. No te maluchy, przecież dzisiaj prowadziłem córkę, ja widzę, na drugie piętro dziecko idzie same z tym ciężkim plecakiem. To są sześciolatki. Ja kończyłem szkołę podstawową 8 klas. Przedszkole było do 7 lat. Pan redaktor pewnie też. Więc
ja chodziłem do zerówki w podstawówce. Moje dziecko no jako 6-latek poszło do szkoły i radzi sobie.
Ale no moja córka też sobie radzi, tylko ja widzę, jak te dzieci, to są takie maluchy jeszcze i można było też tą reformę inaczej zrobić. Ja wiem, że zmieni się ekipa co 4 lata, zmieniamy znowu reformę oświaty
i
samorządy zostały z tym problemem.
I samorządy znowu zostaną na lodzie, bo jak znam życie, to ta reforma zmieni się za kolejne 4 lata i znowu będziemy mieli jakieś dziwne zamieszanie, czy 6-latki, czy 7-latki, czy jesteśmy tak jak wszyscy w Europie, czy tak jak tylko trzeba, panie jak w Bułgarii na przykład.
Tylko tak? Trzeba, panie redaktorze, dać rodzicom wybór i informacje puszczać wcześniej. Ja uważam, że gdyby prezydent Kubicki wcześniej informacje puścił dla rodziców do przedszkoli, to oni by wiedzieli, czy składać tą deklarację, czy nie składać tej deklaracji, a później by im powiedział na przykład, słuchajcie kochani, 20% rodziców zdecydowało, czy 30% zdecydowało, że chce zostawić dziecko w przedszkolu. Ale ja mam teraz inny pomysł. I rzuca to, co wrzucił na sesję. Wtedy byłaby inna sytuacja, bo miałby deklarację. A on przed złożeniem deklaracji, nie informując, bo niektóre przedszkola nie informowały nawet o tym publicznie.
Ale jeszcze nigdzie się nie zaczęły nabory i one nigdy się nie zaczynały
wcześniej.
Ja wiem,
ale deklaracja składa się do 3, a nabór jest od 10 marca. Jest różnica, panie redaktorze. Tam jest w ustawie napisane jasno, więc trzeba było tą informację puścić i byłoby lepiej. A tak wyszła niestety kolejna kłótnia między mieszkańcami a prezydentem.
Tak można było to odebrać, natomiast nie wiem, czy mieszkańcy ostatecznie na tym wygrali, czy przegrali, bo nie mi to
Nie wiemy, jak to będzie.
Bo nie mamy zielonego pojęcia,
nie wiemy, jak to
będzie to wszystko wyglądało tak. W najbliższym czasie.
1 września się dowiemy.
No pewnie tak, może trochę wcześniej. A cieszy się pan, że nie był procedowany na sesji temat związany ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego po byłej akwarenie?
No wie pan,
na terenie
dziwię się trochę, za prezydent jakby wystraszył tego tematu, jednak widzę, że ponad 4300 podpisów go trochę wystraszyło i wycofał się z tego pomysłu. Nie wiem, czy będą jakieś jeszcze konsultacje w tej sprawie.
Radni Platformy Obywatelskiej mówią bardzo wyraźnie, pan Marcin Papierowski, pan Robert Sapa mówią jednym głosem. To dość dobre rozwiązanie, chociaż pan Sapa stał na stanowisku, że powinien ten temat zostać przecięty, raz na zawsze powinno to wejść pod obrady, bo to przecież sama uchwała jeszcze niczego kompletnie nie zmienia, bo jest to uchwała o przystąpieniu.
Tak.
Czyli tutaj jeszcze dużo wody w rzekach mogłoby upłynąć, zanim cokolwiek by się tam wydarzyło. Natomiast radny Papierowski idzie dalej i mówi, dość dobrze, że mamy akurat takie rozwiązanie, bo teraz jest jeszcze więcej czasu na to, żeby się na spokojnie, merytorycznie przygotowywać do tego wszystkiego, przedstawić pewnego rodzaju koncepcję, przedyskutować to jeszcze raz z mieszkańcami. Być może będą i tacy, którzy nie są absolutnie okopani na swoich pozycjach i nie i koniec. Ale być może i znajdą się tacy ludzie, którzy mieszkają w okolicy, do których dotrze to, że istnieje jakaś szansa, że w najbliższej perspektywie będą mieli sąsiadów w blokach, ale całe otoczenie tego terenu, umówmy się, które jest w opłakanym stanie. Nie wiem, czy był pan tam w ostatnim czasie, ale wygląda to wszystko dramatycznie. Ja się zastanawiam, jak ludzie tam do domków jednorodzinnych dojeżdżają samochodami. Chyba wszyscy mają terenówki, to takie potężne. Ale mogą się liczyć z tym, że być może coś tam się zmieni. In plus dla nich, a nie in minus.
Panie redaktorze, cała ta sprawa jest znowu robiona tak trochę w odwrotnej kolejności. Najpierw powinny być konsultacje, rozmowy, a później idziemy z czymś na sesję. A u nas w mieście jest tak, idziemy z czymś na sesję, wrzucamy gdzieś projekt.
Ale nikt jeszcze nie poszedł z tym.
Ale były plany, są plany, idziemy na sesję, wiemy, że mamy większość, co nam zrobią? No niestety tutaj stało się tak, że mieszkańcy oporem stanęli za swoim osiedlem, bronią swojej małej ojczyzny. To jest kolejny konflikt w Zielonej Górze. Ja już nie nadążam, panie redaktorze, pisać tych konfliktów, bo tych konfliktów chyba jeszcze osiedle zastalowskie nie, i pomorskie tam nie ma żadnego.
Wie pan, że tak będzie, że za moment, jeżeli jeszcze będziemy mieli konflikt, to już nikt się tymi konfliktami nie będzie przejmował.
No tak, ale wie pan, mieszkańcy danego osiedla interesują się, co się dzieje na ich osiedlu. Ja też patrzę na ulicę Rzeźniczaka, tam rosną bloki, mieszkańcy będą tam mieszkać, a zastanawiam się, co będzie z tą ulicą, tam będzie najbardziej zakorkowana ulica w mieście. Tam nie będzie można wyjeżdżać. Ja też się tym martwię. Też
wszystkie osiedlowe ulice
też
w mieście są zakorkowane.
Niektórzy ludzie mówią, trasa północna, mamy te małe rondo. Już piątki do ronda jest korek w mieście, więc też to nie jest tak, że my się tym nie interesujemy. I co? Jakie tam rozwiązanie będzie komunikacyjne, nie? Więc...
Myśli pan, że gdyby ktoś wpadł na pomysł i załóżmy hipotetycznie, że byłby worek pieniędzy bez dna i narysował, dobrze, to tu wam zrobimy na kolejną drogę, tu tak, to wszyscy by się zgodzili, mielibyśmy protesty.
Wie pan co, protestami, tylko ja uważam, że trzeba w tym mieście zacząć rozmawiać. Że jak chcemy coś robić, jest inwestor, to trzeba zrobić spotkanie z mieszkańcami i powiedzieć im, słuchajcie,
pamięta pan jakiekolwiek spotkanie ostatnio, nawet jeśli dochodziło do takiego spotkania czy rozmów z inwestorem, kiedy nie byłoby mieszkańców, którzy nie wyrażaliby swojego niezadowolenia? Ja nie pamiętam. Mam wrażenie, że
tak,
każda
tylko,
inwestycja, która się gdziekolwiek pojawia, zawsze jest
ktoś,
co krzyczy.
U nas inwestycja każda jest robiona w ten sposób, że my już jesteśmy gotowi do uchwalenia, i tylko jakieś tam, gdzieś ktoś wyciągnie, nieoczekiwanie ktoś gdzieś wyciągnie newsa, że tam będzie coś budowane i wtedy jest zaraz opór. Gdyby to było robione, nie wiem, 2-3 miesiące wcześniej, że będą dyskusje, spokojnie sobie usiądziemy, przy kawie porozmawiamy, przedstawimy, ja mam taki pomysł, jaki jest wasz pomysł, a u nas jest tak, wycinamy drzewa, wchodzimy w teren, później wszyscy zdziwieni, co się dzieje, wszystko jest robione z zaskoczenia. Ja uważam, że jeżeli takie rzeczy są robione, to powinno miasto przyjść z inwestorem, powiedzieć: słuchajcie, kochani, tutaj
czasami
jest inwestor.
Mamy jeszcze jeden problem.
Tutaj jest inwestor,
inwestor
który
bardzo często jest właścicielem danego terenu i ma święte prawo do tego, żeby na swoim podwórku robić pewne rzeczy. Czym innym jest potem już inwestycja. Natomiast to jest tak, jakbym ja przyszedł do pana do domu i powiedział: ta kanapa nie powinna stać przy tej ścianie, tylko przy tamtej, bo mi to nie odpowiada. Rozumie pan, jakby uproszczenie.
Ja wiem,
całe.
O co chodzi, panie.
Święte prawo własności, ja, które powinno być.
Ja wiem, o co chodzi, tylko panie redaktorze, zawsze trzeba dbać też o tych mieszkańców, którzy są. I można z nimi się spotkać. No, wie pan, niektórzy samorządowcy budują obwodnice i mówią: wokół obwodnicy będą firmy. Przykład Babimostu. Tam wokół obwodnicy mamy potężne przedsiębiorstwa. Pan myśli, że tam nie było konsultowane z mieszkańcami?
Nie, tak nie było.
Było. Były kupowane tereny od rolników, żeby ta obwodnica tam poszła. To było wszystko kupowane, ale były rozmowy wcześniej robione. A nie, nie będziemy w ogóle rozmawiać.
Tylko pewnych rzeczy per analogii nie można.
Trzeba,
nie
tak,
można
tylko trzeba zostawić. Informować. Ja uważam, że trzeba tych mieszkańców, którzy mieszkają w danym na danym osiedlu, trzeba informować wcześniej o planach. Wtedy przyszliby, pokłóciliby się, porozmawiali się, na pewno doszlibyśmy
no
do porozumienia.
No to teraz światełko w tunelu. Te konsultacje z zasadami, które prowadziła w Zielonej Górze Fundacja FISA, mają swój finał, został sporządzony raport z tego wszystkiego, nie przez urzędników, nie przez Ruch Miejski Obywatela Zielonej Góry, nie przez jeszcze kogoś tam, prezydenta czy jego zastępców, tylko przez fundację zewnętrzną, która to robiła nie za miejskie pieniądze.
Pieniądze, tak.
Więc to jest bardzo istotne. I tam mamy punkt po punkcie wyłożone, jakie były założenia, jakie są ustalenia, jak wdrażać te procedury, jak to wszystko przeprowadzać. Powiem panu, że zapoznałem się z tym dokumentem, przeczytałem go. Jest to bardzo fajne opracowanie i gdyby rzeczywiście udało się, że w Urzędzie Miasta zostanie on potraktowany bardzo poważnie i zostanie to tak zrobione, to być może za jakiś czas nie będziemy mieli o czym rozmawiać w ogóle w sprawie tego, czy
oby
konsultacje,
tak
jak konsultacje, z kim konsultacje.
Oby tak było, bo to wtedy, wie pan, to pozytywnie o Zielonej Górze to nie wygląda, jeżeli my się kłócimy tutaj, jeżeli są kłótnie między mieszkańcami a władzą, no bo to naprawdę to nie działa.
Kłótnie nigdy nikomu
to nie działa, to nie działa nawet dla inwestorów, bo oni też
oczywiście
widzą, że co tutaj się tylko mieszkańcy kłócimy, no to po co tutaj do tego miasta
musimy kończyć,
przychodzić.
Bo bardzo mocno wydłużyła nam się dzisiejsza rozmowa, no tak. za moment serwis informacyjny na 96 FM. Radosław Korach, Sojusz Lewicy Demokratycznej, był dzisiaj gościem naszym w studiu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.